Telegram z krańca świata.
Dzień dobry i tak proszę Państwa wkroczyliśmy w drugą dziesiątkę audycji Telegram z krańca świata. Tak, tak, to już 11 odcinek. Dobry wieczór Panie Piotrze.
Dobry wieczór.
A z odległego Tajwanu, a my tu z Polski, w każdym razie dialog jak widać jest możliwy. Panie Piotrze, ja proponuję, żebyśmy tę drugą dziesiątkę rozpoczęli od tradycyjnego punktu programu, czyli od konkursu. Wiem, że ten poprzednio nierozwiązany, rozwiązany już jest, ale na stronie nie pojawiła się odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia. Jak to w ogóle wygląda?
Więc ktoś w końcu odgadł zagadkę z wojny na Teatrze Pacyficznym, z II wojny światowej, czyli brytyjscy żołnierze walczą za królową, japońscy żołnierze walczą za cesarza, a amerykańscy żołnierze walczą o pamiątki. Po angielsku to brzmi świetnie, dlatego że jest ta sama konstrukcja gramatyczna powtórzona 3 razy. Po polsku niestety nie da rady, ale ktoś odgadł w końcu, także gratuluję. To już jest odnotowane tam na liście odpowiedzi, natomiast z zeszłego tygodnia zagadka nie została jeszcze odgadnięta, więc powtarzam ją. Pytanie z tematu arcydzieła kinematografii. Kto pracuje na termin, i może być odpowiedź udzielona po hiszpańsku, kto pracuje na terminalu w obrotu towarami na lotnisku na Okęciu w czwartki? Tak. Tego nikt nie odpowiada. To jest strasznie dziwne.
No, miejmy nadzieję, bo ta ostatnia zagadka, ta przedostatnia zagadka również troszeczkę się odleżała, ale w końcu ktoś się pojawił. Natomiast jak brzmi zagadka na dzisiaj?
Zagadka na dzisiaj chyba będzie też z Teatru Pacyficznego, bo mi się tak podoba ta okolica. Brzmi następująco. To jest, trzeba obejrzeć całą serię niestety. Jest taka seria Pacific, o coś w stylu Band of Brothers, czyli Kompania Braci. Kompania Braci dzieje się we Francji w 1944, natomiast ten Pacific to są epizody z amerykańskich inwazji na kolejne wysepki kontrolowane przez Japończyków. Świetny, absolutnie świetny film wojenny, bo dlatego, że te wszystkie odcinki można połączyć w jeden długi, mniej więcej 4-godzinny film wojenny, który jest absolutnie fenomenalnie nakręcony, natomiast jest jedna scena, która tak odstaje od całej reszty swoją jakością, wyjątkowością, że właśnie zapytam o nią, co to za scena. To jest, trzeba chwilę pomyśleć, ale odpowiedź jedna musi być, że tak powiem, cytując piosenkę z Kaczmarskiego.
Okej, to strefę zagadkową w naszej audycji mamy już odptaszkowaną czy odfajkowaną, zależy co kto lubi. No to przejdźmy zatem do tematu dzisiejszej audycji, a tematem dzisiejszej audycji będzie książka Siły Psychohistorii wraz z podtytułem. To nie ukrywam i nie ukrywał też bohater tej audycji, czyli nasz dzisiejszy gość. Nasz dzisiejszy gość, gospodarz. Ja mam zawsze problemy z tą nomenklaturą, ale w każdym razie nasz dzisiejszy gość nie ukrywał, że przez kilka odcinków robił kryptoreklamę, chociaż tak naprawdę to była reklama jak najbardziej uprawniona. No to dzisiaj, panie Piotrze, robimy całkowicie jawną reklamę książki, która właściwie już wchodzi na maszyny drukarskie.
Zgadza się, książka została ukończona w dniu dzisiejszym, będzie dostępna dla na razie jednego tylko patrona w tym portalu Patronite, natomiast dlatego, że wersja e-book będzie właśnie dostępna tylko i wyłącznie na Patronite, natomiast wersja papierowa pojawi się dosłownie za jakieś 2 tygodnie, maksymalnie 16 dni.
Ja tylko wytłumaczę jeszcze naszym słuchaczom, że te zakłócenia, które w tej chwili pojawiają się w tle, no to jest wynik warunków zewnętrznych, w których pan Piotr nadaje z Tajwanu. Dlatego prosimy o wyrozumiałość. A teraz, panie Piotrze, no to róbmy w takim razie, róbmy tę jawną reklamę pana książki. Zacznijmy może od tego, że to jest książka, i proszę mnie natychmiast poprawić, ale powiem to, książka o geopolityce i o czymś jeszcze.
Książka o prawidłach historii, o prawidłach ludzkiej natury, co tak naprawdę jest tym samym, jedno i drugie jest tak naprawdę tym samym, tylko nazywanym trochę inaczej, zależnie od punktu widzenia i sposobu patrzenia na świat, który świat społeczny, który jest jakby, który zawsze był w jakimś ruchu, w jakiejś przemianie. Dlatego tak jak sobie zastanawiałem zawsze się, jak wytłumaczyć, jak połączyć historię z socjologią. Otóż historia to jest socjologia społeczeństw przeszłości, czyli opisywanie ich zależności i mechanizmów, które odpowiadają za ich funkcjonowanie, za prosperity albo za upadek. Także historia jest socjologią przeszłości.
A ja jeszcze szybciutko podwiążę czy podłączę tę geopolitykę, no bo dotychczas mówiono tak, że no, gdzieś tam w prehistorii geopolityki, no, że to jest powiązanie tej aktywności z warunkami geograficznymi. Pan najwyraźniej łączy również z pewnymi zachowaniami społecznymi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to pan lepiej wytłumaczy niż ja.
Tak, to znaczy ja bym w ogóle użył terminologii sposobu myślenia taoistycznych filozofów chińskich, starożytnych, którzy myśleli i też twierdzili, co następuje. Otóż państwo jest, oni nie używali tego słowa, ja to użyłem w książce, łącząc jak gdyby tą nomenklaturę, sposób wyrażania opisu świata, ten starożytny taoistyczny z opisem naszym współczesnym, opisem mówiącym o systemach. Państwo jest pewnym systemem, państwo jest homeostatem, czyli systemem, który potrafi podejmować decyzje, reagować na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne swoje własne stany, po to, żeby zredukować negatywny wpływ rozmaitych parametrów środowiska i swoich własnych na swoje własne funkcjonowanie. Więc państwo jest homeostatem, tak jak każdy organizm żywy, człowiek, zwierzę, roślina jest homeostatem, który broni swojej egzystencji, bo naczelnym instynktem każdego homeostatu jest przetrwanie. Natomiast co mówili ci starożytni mędrcy taoistyczni? Mówili rzecz zasadniczo bardzo prostą. Jeżeli władca jest świętym mężem, czyli osobą, która świetnie rozumie zasady wszechświata i zasady, logikę działania wszystkich zjawisk i zdarzeń, jakie mają miejsce na świecie, to taki władca, święty mąż, jest w stanie tak zorganizować swoje państwo, że ten jego homeostat, czyli system, jest odporny na działanie z czynników zakłócających, czyli ma tą resilience po angielsku. W związku z tym jest bardzo wiele tez i jakichś maksym i jakichś całych traktatów taoistycznych opowiadających o tym, że władca powinien tak zarządzać państwem, żeby wszystko rządziło się samo. Czyli żeby te ingerencje korekcyjne były absolutnie minimalne. I przejawem tego, że władca jest właśnie mędrcem i jest oświeconym władcą, jest to, że to państwo funkcjonuje mu bez konieczności ciągłej nakładania jakichś korygowania nowych praw, czy wprowadzania urzędników, którzy mówią ludziom, co mają robić, tylko ci ludzie sami jak gdyby wiedzą, co mają robić i sami są w stanie generować tą prosperity i to samo idzie. W naszym współczesnym języku, języku opisu systemów, mówimy na przykład w przypadku samolotów, i to też w książce jest na przykładach pokazane, podane, wytłumaczone, że jeżeli samolot jest dobrze skonstruowany, ma na przykład tak zwany dihedral, czyli czubki, końcówki skrzydeł są uniesione nieco do góry względem miejsca, w którym są przymocowane do kadłuba samolotu, to ten tak zwany dihedral sprawia, że oddziaływanie siły nośnej i kąta natarcia sprawia, że jeżeli samolot wejdzie w przechył na przykład na prawo, czyli w rolowanie na prawą stronę, to on ma automatycznie się jak gdyby z powrotem tendencję do powrócenia w lewo, prawda? Czyli on jak gdyby leci w tak zwanym, jak gdyby wyżłobieniu, czy w kolejnie, jak gdyby, generalnie tendencje odchylające wygaszają się samoistnie. I możemy mówić, że taki system jest resilient, czyli odporny na zakłócenie, oczywiście do pewnego zakresu, I w związku z tym piloci mogą powiedzieć, że ten samolot lata się sam, prawda? Leci się sam, dlatego że nie ma konieczności ciągłego pilnowania sterów, dlatego że po prostu te jakiekolwiek wychylenia będą, to on po prostu z powrotem wróci na właściwy kurs. Czy po prostu zredukuje te rolowanie do zera, także samolot jest bezpieczny, inaczej mówiąc też. Więc jeśli chodzi, wracając już z powrotem do tego języka chińskich starożytnych taoistów, możemy zastosować jeszcze inną koncepcję, koncepcję drogi środka. Należy unikać skrajności, które powodują załamanie się sytuacji, tak jak powiedzielibyśmy dzisiaj, albo po prostu jakieś katastrofalne odwrócenie tendencji. Czyli system, jeżeli jest, każdy system, czy państwo, czy życie człowieka, czy cokolwiek, jakiekolwiek zdarzenie, czy ciąg zdarzeń, czy jakiś proces, jest łatwy w kontroli i jest w stanie podtrzymać swoją jak gdyby stabilność, nie wiem, czy to tak można nazwać, ale wtedy, kiedy te parametry jego funkcjonowania są blisko środka, czyli nie są odchylone do swoich skrajów, w których system przestaje być stabilny, przestaje być przewidywalny i może nastąpić jego jakiś rodzaj załamania, czy też katastrofy. No i tak, proszę bardzo, połączyliśmy współczesną wiedzę inżynieryjną i o budowie systemów ze starożytną filozofią chińską.
Czyli czy należałoby rozumieć, że pana książka to jest taki podręcznik dla świętych mężów?
Tak, dokładnie tak. Pan Marek wie, że tak się nazywa cała pierwsza część tej książki, właśnie Zostań świętym mężem, dlatego że cała ta pierwsza sekcja książki jest z całą serią rekonceptualizacji, czyli wzięcia jakiegoś pojęcia i próby zastosowania, przekształcenia tego pojęcia tak, żeby pokazać jakieś prawidłowości, które wcześniej były bardzo trudne do zobaczenia albo bardzo trudne do skojarzenia, dlatego że te inne prawidłowości zostały wykoncypowane w różnych innych sferach naszego funkcjonowania, czyli nie w inżynierii, a właśnie w chińskiej filozofii, prawda? Mi się to tak żartobliwie mówi, ale to mówię całkowicie też poważnie, jednocześnie. Mi się udało połączyć właśnie ten sposób myślenia chińskich taoistów, którzy odkryli pewne prawidłowości, które są nierozpoznane przez nas współczesnych, dlatego że są powiedziane, wypowiedziane, sformułowane za pomocą języka, który nie jest dla nas, przez nas receptywny, który w nas nie rezonuje, dlatego że uważamy, że oni mogli starożytni wiedzieć o konstrukcji systemów, no to tu mogli wiedzieć bardzo wiele, dlatego że zręby tej wiedzy, którą my rozwinęliśmy do absolutnie imponujących rozmiarów i wysokości, oni wykoncepowali 2,5 tysiąca, 3 tysiące lat temu, obserwując rzeczywistość i byli bardzo, o wiele bardziej narażeni od nas na to, że źle zrozumieją tą rzeczywistość, te prawidła rządzące światem i przez to narażą swoje własne życie, swoje własne istnienie. Więc tym bardziej musieli te niezwykle czujnie, niezwykle, powiedzmy, z niezwykłą starannością obserwować te wszystkie prawidłowości, wzorce, które się pojawiają w świecie natury, w świecie funkcjonowania państw, w świecie funkcjonowania społeczeństw, dlatego że w znacznie większym stopniu od nas po prostu, przepraszam, powtarzam się, po prostu od tego zależało ich dalsze życie, przetrwanie państwa. A przetrwanie państwa jest, powiedziane, że jest najważniejsza kwestia dla każdego władcy. Na samym początku pierwsze zdanie całego traktatu Sztuka Wojny. Nie tylko jego. Przetrwanie jest absolutnie podstawą całego, każdego homostatu.
Pan swoją książkę skonstruował niezwykle pieczołowicie. Do tego stopnia, że nie tylko mamy szereg różnych tekstów dotyczących zagadnień, o których rozmawiamy, ale na końcu zrobił pan takie résumé z głównych tez, które pan w poszczególnych tekstach stawia, i to jest taki rodzaj ściągi, jakby komuś nie było po drodze, żeby czytać całą książkę, to może znaleźć interesujące dla siebie tezy. No tak, tylko że te tezy czasami stoją w sprzeczności z tak zwanym codziennym doświadczeniem współczesnego człowieka. Już tłumaczę, o co chodzi. Przytaczam pierwszą z tych tez, wybraną przeze mnie. Ona jest, tak naprawdę jest któraś z kolei, ale ja wybrałem ją jako pierwszą. Ona brzmi w ten sposób. Jeśli chcesz odnieść sukces, podwój liczbę swoich porażek. Dlaczego to jest takie nieprzystające do współczesnego świata? No, dzisiaj tłumaczy się uczniom, że są skazani na sukces i że oni mają być wojownikami takimi, ale rozumianymi w ten sposób, że zawsze odnoszą zwycięstwo, a każda porażka to jest coś niedopuszczalnego. Młody człowiek powinien zwyciężać od początku. No, tymczasem ja, ponieważ ja się już nie zaliczam do tego młodego pokolenia, ja bardzo kibicuję tej tezie, którą pan postawił, a teraz niech ją pan troszeczkę obuduje jakimś komentarzem.
Bardzo proszę. Więc tak, podwoić ilość własnych porażek po to, żeby osiągnąć sukces. Teoretycznie brzmi to jak jakaś kompletna bzdura wymyślana po to, żeby przyciągnąć uwagę. Natomiast jest absolutnie esencją tego, jak należy kształtować swoją strategię wygrywania. Otóż pierwsze, co przychodzi na myśl, i to taka kulturowe bardziej skojarzenie, jest to, że na porażkach więcej uczymy się niż na swoich sukcesach, dlatego że na sukcesów się cieszymy, ale ich nie analizujemy, dlaczego nam się udało. Bardzo często tak właśnie jest. Natomiast w chwili, kiedy odnosimy porażkę i mamy wciąż determinację do tego, żeby spróbować jeszcze raz i wygrać, to w tym momencie musimy lepiej rozumieć ten system, bo możemy w dużej mierze za pierwszym razem na przykład wygrać po prostu przez czyste szczęście albo przez jakąś dobrą intuicję, którą nie do końca jesteśmy w stanie przeanalizować należycie. Więc to jest jedno takie przemyślenie. Drugie przemyślenie jest takie międzykulturowe. Nasza cywilizacja, kultura zachodnia tak kształtuje naszą mentalność, że potrafimy przyznać się do błędów, co jest absolutnie niebywałym osiągnięciem, porównując to na przykład do mentalności chińskiej, a już tym bardziej japońskiej, o której też jest w książce cały esej, jest z przykładami japońskich rozmaitych obyczajów biznesowych, jakichś ciekawostek kulturowych, które są po prostu, wybrałem z całej wielkiej książki na ten temat, wybrałem najciekawsze, czyli takie, które są po prostu dla nas wręcz absolutnie szokujące poznawczo, że, no, nie do pomyślenia, a dla nich są absolutną z kolei oczywistością i nie do wymyślenia jest coś, co u nas funkcjonuje jako ta oczywistość. To bardzo, bardzo polecam ten fragment. Fragment jest książką takiego poradnika biznesowego, 233 słowa japońskiego kodu kulturowego, które wyjaśniają zachowania Japończyków. I tam autor jest, który był, umarł kilka lat temu, który był doradcą biznesowym w Japonii od lat 50. Kolekcjonował, był też maniakiem właśnie kolekcjonowania takich ciekawostek kulturoznawczych i zebrał ich setki takich obserwacji, ale właśnie co jest najciekawsze, to były obserwacje praktyczne, poczynione z punktu widzenia człowieka, który prowadził negocjacje biznesowe, w których stawką są setki albo i miliony dolarów. W związku z tym te obserwacje nie są jakimś tam wydumanym zbitkiem ciekawostek przez akademika albo jakiegoś tam pisarza przypadkowego, ale człowieka, który był praktykiem. Człowieka, dla którego ta wiedza była absolutnie esencją tego, żeby przetrwać, żeby zarobić. W związku z tym perspektywa i użyteczność tej wiedzy jest absolutnie wyjątkowa, jeśli chodzi o wszelkie książki kulturoznawcze czy antropologiczne. Bardzo polecam. Jest chyba po angielsku tylko dostępna, z tego co kojarzę. Dobrze, a wracając już do meritum. Aby osiągnąć sukces, podwój ilość swoich porażek. Otóż okazuje się, to pochodzi z książki bardzo znanego ekonomisty, zapomniałem nazwiska, ale Leonard ma na imię, przepraszam, bo jestem po prostu od 5 rano, siedziałem nad i kończyłem pisanie książki. Tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj została ukończona. Więc co on powiedział przez to? Podał kilka przykładów, z których wynika, że sukces jest w dużej mierze dozą przypadku, i jest tyle czynników i parametrów sytuacji zewnętrznej, naszych własnych umiejętności, naszej własnej sposobu, jaki realizujemy procedurę dochodzenia do tego celu, jest tak wiele niewiadomych i tak wiele czynników ryzyka, że sukcesy w dużej mierze są dozą przypadku. I podał świetny przykład, który też jest oczywiście w książce, bo jest świetny. Przykład następujący. Słowa jednego z agentów w Hollywood, który decydował o przyjęciu scenariuszy do realizacji albo do ich odrzucenia. I powiedział rzecz następującą. Gdybym odwrócił wszystkie moje decyzje, to znaczy te scenariusze, które odrzuciłem i bym przyjął, bo ktoś inny je przyjął, więc mógł ocenić, czy były dobre, czy się sprawdziły, czy się nie sprawdziły. A i odwrotnie, te, których nie przyjąłem, przepraszam, co, pomyliłem się, te, które przyjąłem, abym odrzucił, czyli gdybym po prostu wszystkie decyzje odwrócił o 180 stopni, to moja historia, moja sukcesów wyglądałaby mniej więcej dokładnie tak samo. I to jest to wielkie spostrzeżenie i polega ono na tym, przełożę to na język taki potoczny, bardziej już bez przykładu, że podejmujemy decyzje nie znając, które za pomocą parametrów tych przedmiotów, co do których podejmujemy tę decyzję, nie rozumiejąc tak naprawdę, które z tych parametrów decydują o zwycięstwie albo o przegranej, o sukcesie albo o porażce. W związku z tym, nawet jakby, kontynuując ten przykład właśnie, gdyby nawet losowo rzucając monetę decydować o jakimś scenariuszu, czy zaakceptować, czy nie zaakceptować, to nie da się stworzyć algorytmu, czy też nie da się stworzyć jakiejś ściągawki parametrów tych scenariuszy, które by decydowały o sukcesie. No jest masa tych przykładów. Jeśli chodzi o książki na przykład, no to książka 36 forteli, czyli pierwsza część serii Wzorce, te siły psychohistorii, o których dzisiaj rozmawiamy, jest trzecim tomem tej serii. Ale 36 forteli, mówiliśmy zresztą chyba w którejś audycji, ja wysłałem ją łącznie z Tajwanu, prototypy wysłałem, robione w takich punktach ksero, co bardzo tanio wychodzi, ale mimo drogo, ale znacznie taniej niż by w Polsce jakiś punkt ksero to policzył. Wysłałem do niemalże 30 wydawców tą książkę. Nikt się nią nie zainteresował. Nikt, po prostu. I dopiero przez znajomości, przez upór po prostu, nie miałem zamiaru się poddać. Dogadałem się przez jakiegoś znajomego, który się widuje czasami z prezesem wydawnictwa Zyski Spółka, i on dostał tą książkę po prostu fizycznie, cały prezes do ręki. Wziął ją do ręki, przejrzał, bierzemy. Także, proszę bardzo, książka jest, przepraszam, świetnie, świetnie napisana i polecam. Natomiast proszę zobaczyć, nie decydowali decydenci tych wszystkich niecałych 30 wydawnictw, nie decydowała w kwestii merytorycznej, tylko decydowała za pomocą jakichś parametrów, czy ta książka się przyjmie na rynku, co to za autor, w ogóle zupełnie nieznany, i tak dalej, i tak dalej. Więc z punktu widzenia autora tej książki, decyzje były tak naprawdę brane, podejmowane pod wpływem czynników kompletnie losowych, a nie na pewno nie pod względem jakości książki, czy tego, czy ona się sprzeda, czy się nie sprzeda. No ewidentnie podjęli błędną decyzję, prawda, bo sprzedała się w ilości zaskakująco dużej, mnie samego. Natomiast podobna sytuacja była z książką z samą serią Harry'ego Pottera, którą pani autorka, jak ona się tam nazywa? Teraz o niej jest w mediach, tylko ta Rowling właśnie. Ona też latała od wydawcy do wydawcy, wszyscy ją wyrzucali za drzwi, że dziękujemy, książka się nie sprzeda. Aż w końcu tak dokładnie robiła to, co ja, czy też ja robiłem dokładnie to, co ona, ale uparła się po prostu i za którymś razem w końcu ktoś stwierdził, że książka coś w sobie ma, zaryzykował wydawca i proszę bardzo, osiągnął gigantyczny sukces. Także, co jest najważniejsze, naprawdę najważniejsze w całej tej historii, że należy podwoić ilość swoich porażek, istnieje decydujący parametr realizacji jakiegoś celu, który doprowadza do tego, że ktoś osiąga sukces. I tym parametrem jest determinacja. Po prostu nie poddawaj się nigdy się nie poddawaj, dlatego że w którymś momencie po prostu czysto losowo, nie to, że ktoś cię doceni, człowieku, że aleś się napracował, albo jaki genialna książka, ojejku, nie, po prostu za którymś razem po prostu trafisz na kogoś, kto z jakichś tam względów, nieważne jakich, bo to naprawdę, jak ja czasem rozmawiam z wydawcami albo z decydentami, jakimiś dyrektorami wydawniczymi, to oni gdybym był ich szefem, to bym wyrzucił za sposób, w jaki podejmują decyzje. Przepraszam, ale za szczerość, ale dokładnie tak bym zrobił. I determinacja jest po prostu najważniejsza. Za którymś razem te losowe, z punktu naszego widzenia, kompletnie losowe czynniki decydujące o decyzji na naszą korzyść, w końcu one ustawią się w konfiguracji takiej, że wygramy.
Ja do tego wszystkiego dodam jeszcze, jako człowiek, który coś z wydawaniem ma wspólnego, że jednak do tego, co pan powiedział, warto też dołożyć uważne słuchanie, że trzeba też czasami natrafić, bo to się nie zawsze musi kończyć wydaniem książki, w tym przykładzie, który pan podał, ale często też trzeba trafić na człowieka, który powie, dlaczego ta książka, ale już nie w sposób ogólny, tylko szczegółowo powie, na przykład, że ona jest napisana w języku niepolskim, a w każdym razie udającym język polski, albo że na przykład jest źle skonstruowana i pokaże to, dlaczego jest źle skonstruowana, to są też te porażki, z których później rodzi się sukces, bo jak się tego kogoś posłucha, no to te wydawałoby się porażki mogą się przekuć później w sukces. Takie odnoszę wrażenie, jako człowiek, który coś z wydawaniem ma wspólnego.
Tak, ale te przykłady były, przepraszam, podawane przy założeniu, że produkt jest skończony i jest obiektywnie dobry.
Tak jest. O to właśnie chodziło. Ale powiem panu jeszcze, że znam przynajmniej jednego wydawcę, który albo czytał szkice pana książki, ale nie, bo to już kilka lat temu było. To nie. To w takim razie on już wcześniej chyba odkrył tę metodę, o której pan mówił, bo znam takiego wydawcę, który z całego stosu takich gotowców, które przychodzą do wydawnictwa, od czasu do czasu sięga po dowolny z tych maszynopisów, czy też w każdym razie komputeropisów, czy jakkolwiek to nazwiemy, i mówi, to wydajemy dzisiaj, od dzisiaj to wydajemy na przykład. I to też jest też absolutnie, absolutnie losowo to się odbywa. Także no, coś w tym jest. A gdybyśmy chcieli to, co pan powiedział przed chwilą, przełożyć na język, ten, o którym bardzo często rozmawiamy, może nie język, a praktykę geopolityczną, to jakby można na to spojrzeć?
Geopolityczną? Nie da się. To znaczy, geopolityka jest inną przestrzenią decyzyjną. Więc tutaj to nie jest tak, że mamy jakieś 10, powiedzmy, jakieś 10 scenariuszy realizacji naszych celów, czyli przetrwania, i możemy sobie wybrać losowo któryś z nich. Nie, one są posortowane, one rzeczywiście muszą być ocenione w sposób merytoryczny, rozważone jakieś dalsze, bliższe, dalsze konsekwencje, wyliczone w jakiś sposób prawdopodobieństwo dalszego trwania przy grze, bo jest takie świetne powiedzenie, to jest, zdaje się, ten Bartosiak powiedział, że geopolityka jest sztuką walki o to, żeby zostać przy stole i grać dalej. Coś w tym stylu mniej więcej powiedział. To dokładnie o to chodzi. Chodzi o przetrwanie, prawda? O to, żeby zachować możliwość oddziaływania na bieg rzeczy wciąż i wciąż. No i w geopolityce nie funkcjonuje ta zasada właśnie.
Ale ja myślałem, że pan powie, że żeby być tym, który zostaje przy grze, to trzeba najpierw przejść tę drogę, o której pan wcześniej mówił, żeby być tym graczem, żeby być tą osobą, która o pewnych rzeczach decyduje, no chociażby tym mistrzem, no to najpierw trzeba przejść tę drogę iluś tam porażek, żeby się, no tak językiem ogólnym, uszlachetnić, o może tak, i żeby tym mistrzem zostać.
Inaczej, ten przykład z tą determinacją, to jest innymi słowy, to jest stwierdzenie, że ludzie podejmują decyzje na podstawie losowych parametrów, nie rozumiejąc tak naprawdę sytuacji. Natomiast w geopolityce po to, żeby przetrwać, trzeba rozumieć sytuację, więc...
No ale właśnie myślę o tym, czy mistrz gry, przepraszam, już w tą grę wszedłem za bardzo, mistrz, o którym rozmawialiśmy wcześniej, czy to nie jest właśnie człowiek, który przeszedł pewną drogę i on już nie podejmuje decyzji na takiej podstawie, o której pan przed chwilą wspomniał, tylko on właśnie rozumie to, co się wokół niego dzieje. Nie jest przypadkowy.
Tak, zdecydowanie. Na tym polega bycie z świętym mężem. To należy, święty mąż rozumie dokładnie logikę biegu rzeczy.
No i to do tego właśnie parłem, jak się dopytywałem. Okej, ale jeszcze zaraz z tą tezą, którą przytoczyłem na początku, sąsiaduje inna, równie ciekawa, a dosyć bliska, bo dla mnie przynajmniej kojarząca się mocno z takim podejściem filozoficznym. A mianowicie ta teza brzmi w ten sposób, że dobrze zadane pytanie zawiera w sobie, w swoim wnętrzu już połowę odpowiedzi. To cóż to takiego oznacza? Bo jak często się tłumaczy ludziom, że filozofia... Można by ją sprowadzić na przykład do sztuki zadawania pytań, to wybuchają śmiechem, mówią, że aż to głupsze, to już nie może być ta filozofia. W takim razie to jest w ogóle zawracanie głowy. Tymczasem z tego, co pan pisze i z tego, co tak mi się wydaje, to jest zupełnie inaczej.
Zgadza się, no bo jeżeli każdy, kto inaczej, każdy, kto potrafi zadać właściwe pytanie i jednocześnie tym samym pokazuje, że rozumie zagadnienie, w którym to pytanie jest w zakresie którego to pytanie jest zadane, więc tak, ci, którzy się śmieją z tego DT, że filozofia jest sztuką zadawania pytań, nie rozumieją, co to jest filozofia. Filozofia to jest... Tak naprawdę, jeżeli przeanalizować rozmaite definicje tego terminu, filozofia to jest próba zrozumienia natury świata. Bo proszę zobaczyć, czym była filozofia naturalna, która potem została nazywana dopiero fizyką, ale wcześniej nazywała się pod koniec XIX wieku, jeszcze na początku XX. Filozofia naturalna, czyli przedsięwzięcie, czy też... działalność polegająca na próbie rozumienia praw natury, prawda? Za pomocą eksperymentów. A przepraszam, filozofia eksperymentalna, inaczej, to była fizyka, a nie fizyka, a nie filozofia naturalna. Więc za pomocą metody eksperymentów próbowano zrozumieć, jak działa świat, prawda? Filozofowie najczęściej próbują rozumieć, jak działa świat za pomocą jakichś eksperymentów myślowych, a nie eksperymentu. Eksperyment dopiero przyszły później, dopiero jak w latach w XVII-XVI wieku zaczął powstawać w ogóle cały gmach, który nazywamy metodą naukową. Także ktokolwiek potrafi zadać pytanie, i potrafi zadać pytanie w sposób, który umożliwia sformułowanie odpowiedzi, no to jest na bardzo dobrym tropie na to, żeby już te pytania nie musiał zadawać. Wszyscy chyba mamy coś takiego, że jak zaczynamy się zastanawiać, prawda, nad jakimś problemem, to zadajemy jakieś pytania, ale to pytanie jest głupie, prawda, bo nie prowadzi nas do odpowiedzi, więc zadajemy pytanie bardziej szczegółowe, prawda, albo próbujemy doszukać się w jakiej większej ilości zależności, które pozwalają nam zadać bardziej precyzyjne pytanie, które pozwala nam osiągnąć bardziej precyzyjną odpowiedź albo jednoznaczną odpowiedź.
Tak jest, natomiast tak sobie patrzę na te tezy w pana książce, a ponieważ jesteśmy w radiu, które mówi o książkach, stara się o tych książkach powiedzieć jak najwięcej, zarówno tym, którzy czytają, ale też tym, którzy piszą. I tu znalazłem arcyciekawą tezę, szczególnie dla ludzi piszących, która brzmi mniej więcej tak. Sekretem napisania perfekcyjnych dialogów jest odwzorowanie w taki sposób rozmówcy w taki sposób, że rozmówcy podważają i obniżają status własny i innych uczestników rozmowy.
Jest bardzo proste tak naprawdę. Brzmiało to w sposób skomplikowany, dlatego że precyzja wymaga tego, żeby w sposób skomplikowany to prawidłowość jak gdyby nazwać, opisać. Jest rzecz elementarna. Kiedy rozmawiamy, to treścią naszej rozmowy, znaczy inaczej, to regulujemy status nasz własny i status naszego rozmówcy. To znaczy możemy kontestować ten status, prawda? Wyzywać, podważać albo kwestionować. Natomiast możemy też próbować siebie wynieść ponad tego rozmówcę, prawda? Po to, żeby na nim jakoś dominacyjnie górować, po to, żeby napawać się jego na przykład poniżeniem. To widzimy w bardzo wielu dialogach, w rozmowach codziennych widzimy. Natomiast ja kiedyś czytałem sobie rozmaite poradniki pisarskie i wynalazłem właśnie pisarza, gdzieś tam się wypowiadał chyba na YouTubie, już nie pamiętam dokładnie gdzie, który powiedział bardzo jedno proste zdanie. Każdy dialog jest renegocjacją statusu, czyli albo ktoś nas próbuje w jakiś sposób poniżyć, albo nas wywyższyć i wtedy go lubimy. A czasami jest to bardzo widoczne, czasami jest to niewidoczne, prawda? I na przykład ja się bardzo rozśmiałem z ludźmi, się zapoznałem, z którymi pracowałem razem wspólnie w jednym miejscu i oni się zawsze się tak dla żartów oczywiście próbowali sobie negocjować ten status i się cały czas obrażali. Wszyscy wiedzieli, że w żartach, ale wynajdywali rozmaite bardzo śmieszne określenia. Jedno z tych określeń trafiło na cały tytuł tej sekcji o zachowaniach, ludzkich zachowaniach dominacyjnych i brzmiało mniej więcej tak. I co tak stoisz jak widły w gnoju? I w tą, prawda? I proszę zobaczyć, co jest zawarte w tym określeniu, no, prawda? Jest to oczywiście poniżenie, próba poniżenia tej drugiej osoby. I ta druga osoba po to, żeby utrzymać swój status, na przykład nieznośny, tym bardziej jak ktoś jeszcze trzeci, jakaś osoba trzecia nasłuchuje, prawda? I czujnie patrzy, jaka jest tam się rozgrywa ta walka dominacyjna o status. No to, to ktoś musi to celnie zripostować. A tak śmieszne zdanie z tymi widłami, trudno zripostować. Więc jest generalnie bardzo skuteczną frazą umożliwiającą kogoś ustawienie pod sobą, prawda? Czyli zdobycie dominacji nad tą osobą. I tu jest absolutnie kluczowy termin, który nie używany jest w języku polskim. Assert domination, czyli zadeklarować, osiągnąć, jakoś ustanowić dominację nad jakąś drugą osobą. I ostatnią taką rzeczą, która jest istotna tutaj, jest to, że jest jeden wielki trik, który jest właśnie przeciwny tym odwrotnością tej próby narzucenia własnej dominacji, który brzmi bardzo prosto, jak zostać porada, jak zostać osobą bardzo lubianą. Osoba bardzo, czy też idealnym, umiłowanym, ukochanym przywódcą, czyli taki przywódca, powinien, rozmawiając z ludźmi, którzy są z hierarchii społecznej niżsi od niego, powinien ich lekko podnosić w górę. Czyli na przykład, jeżeli jest gospodarz, który w jakimś tam średniowiecznej powieści, powiedzmy, jest jakiś stół z królem na szczycie, to ten król po to, żeby ten poddany stał się jego wielkim zwolennikiem, powinien do niego podejść, nie, tysiąc, dwa miejsca bliżej, prawda, dlatego, że jesteś ważniejszy niż tam cię ten szambelan, ja go też nie lubię, usadził, prawda, tu należy ci się wyższa pozycja. No to w tym momencie jest, prawda, proszę zobaczyć, co się dzieje. Ktoś sobie sam usiadł na szarym końcu, tutaj wyniesiony wyżej, prawda, czyli jego te wszystkie hormony dominacji buzują, aż mu sprawia, że jest szczęśliwy. I cała sztuka interakcji z ludźmi polega właśnie na tym, żeby ich nie obrazić w sposób przypadkowy, albo obrazić w sposób celowy, jak tego, jeśli tego, oczywiście tego chcemy. I generalnie tutaj można się skierować, i właśnie chyba jeszcze zdążę dopisać. Jest takie świetne powiedzenie. Gentleman obraża innych tylko wtedy, gdy tego chce. No to mamy całą tą mądrość, którą mówiłem przez 5 minut w jednym zdaniu.
Tak, to prawda. W dodatku, jeśli się dobrze rozejrzymy wokół nas, po świecie, to co pan przed chwilą powiedział, stosowane jest przez polityków nagminnie, to przesadzanie, no może nie dosłownie przy stole, ale tego rodzaju zabiegi wywyższania kogoś albo świadomego poniżania, no to proszę Państwa, naprawdę się nie trzeba długo rozglądać, żeby coś takiego dostrzec, także to jak najbardziej. I ja jeszcze do tego, co o czym rozmawialiśmy, do tego zdania, do tej tezy, mam tezę sąsiadującą. Otóż i to nie jest przypadek zapewne, że one sąsiadują ze sobą te dwie mądrości. Otóż interakcje między ludźmi, tak jak i relacje między państwami, polegają na nieustannej renegocjacji statusu i sprawczości. To teraz panu zostawiam komentarz.
Bardzo proszę. Jeden przykład z geopolityki. Proszę, a nie, to mówiliśmy chyba w zeszłym tygodniu o tym, że wojna jest sposobem ustanawiania, legitymizowania nowego porządku, prawda?
Jeśli nawet mówiliśmy, to nigdy tego za dużo, tym bardziej, że jesteśmy, jak co by tu nie powiedzieć, w sytuacji wojennej, w związku z tym warto to przypominać nieustannie.
Dobrze, więc szybciutko zaraz umujemy. Wojna, czym jest wojna? Jakieś państwo uważa, że jest silniejsze, że należy jej się więcej terytorium względem sąsiada, który jest słabszy, który nie potrafi tego terytorium obronić. W związku z tym wojna jest ustanowieniem nowej równowagi sił, czy też doprowadzeniem równowagi traktatowej, czyli formalnie uznanego terytorium, do poziomu postrzeganej siły, danego agenta, czyli danego podmiotu geopolitycznego, prawda? Czyli wypowiadam mu wojnę, zabieram mu ten kawałek terytorium, jestem silniejszy. Jak on jest silniejszy, to się obroni. Jak jestem silniejszy rzeczywiście, tak jak myślę, no to zdołam go pokonać i jadły. To dokładnie to się dzieje w tej chwili na wojnie na terenie Ukrainy. Rosja dokonała inwazji, dlatego że Rosja postawiła na tym, że wygra, prawda? To jest tak jak zakład w kasynie, prawda? Stawiam, że wygram i dlatego podejmuję to ryzyko skalkulowane i próbuję osiągnąć swoje cele. Natomiast innym instrumentem osiągania jakiejś nowej równowagi geopolitycznej jest traktat. Mówiliśmy tak w zeszłym tygodniu o traktacie na przykład ograniczającym zbrojenia morskie na początku XX wieku. Mocarstwa się umówiły na konferencji, że jedno mocarstwo może wybudować tyle pancerników i krążowników, drugie tyle, trzecie tyle i tak dalej, i tak dalej. I mocarstwa zdołały się porozumieć bez pomocy instrumentów wojny co do tego, jaki jest ich rzeczywista równowaga sił, czyli które z nich jest, jaką ma siłę. No i dzięki temu w ogóle ten traktat mógł być podpisany, prawda? Czyli mamy opisane dwa instrumenty polegające na tym, że strony umawiają się, jaka będzie przyszła prawnie usankcjonowana, legitymizowana równowaga świata, prawda? Czyli to też mówimy o podziale surowców, o podziale zysków z handlu i tak dalej, i tak dalej. Jak to się ma do tej dominacji? Ma się to tak, że niektóre państwa można oczywiście w takich grach blefować, prawda? Czyli stroszyć się, mówić, że ma się więcej armii niż ma się w rzeczywistości, że ma się więcej czołgów. To, co teraz mówiliśmy, że Rosję to zawsze myśleliśmy, że to jest druga armia świata, a tu proszę bardzo, przegrywa z krajami NATO, które zdołały w Ukrainie pomóc tak, że Rosjanie nie są w stanie osiągnąć swoich celów strategicznych. Więc to jest cała jedna wielka gra, która jest wielkim obszarem niepewności, strefą szarości, podstępów, pozowania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest dokładnie tym, czym w skali pojedynczych ludzi jest właśnie to osiąganie dominacji, bo można kogoś zdominować nie za pomocą siły militarnej, czy też walnięcia pięścią w twarz, tylko można go nastraszyć, że jestem w stanie to zrobić, prawda? Więc on w tym momencie się wycofuje i poddaje się naszej woli, czyli to jest narzucenie naszej woli, inaczej mówiąc. I wojna jest narzuceniem woli w pewien sposób, i negocjacje są też narzuceniem woli, bo w czasie negocjacji też możemy, prawda, straszyć, szantażować, blefować i tak dalej, i tak dalej. Także to słowo assert domination, ja się naprawdę bardzo dziwię, że nie ma, ja przynajmniej nie znalazłem, nie widzę żadnego odpowiednika w języku polskim, który by oddawał to samo znaczenie.
Kolejna wybrana przeze mnie teza, już bez mojego komentarza, ale wydaje mi się w jakiś sposób nawiązywać do tego, co pan powiedział przed chwilą, tylko myślę, że wymaga rozwinięcia. Otóż ona brzmi w ten sposób. Wygra ten, kto jest zdolny dostroić się do rytmu pola walki. No ja dotychczas myślałem, że ten, kto ma więcej czołgów ewentualnie.
No niekoniecznie, bo wygra ten, kto te czołgi we właściwym momencie, we właściwe miejsce dostarczy razem z wyszkoloną załogą i wygra bitwę, prawda? Czyli co z tego, że mam 100 czołgów, ale one stoją 100 kilometrów dalej. Więc to jest te dostrojenie się do rytmów pola walki, to jest nic innego. Jakby przełożyć na skalę geopolityki i działania, ale też do skali działania świętych mężów, to jest rozumienie sytuacji i tego, w jaki sposób rozmaite parametry środowiska funkcjonowania, czyli środowiska podejmowania decyzji, w jaki sposób te parametry oddziaływują na naszą zdolność bojową, albo w jaki sposób te parametry należy zmienić, żeby były przychylne dla nas, a żeby przeszkadzały wrogowi osiągnięciu jego celów taktycznych czy też strategicznych. Także ten, kto rozumie pole walki, to rozumienie pole walki to jest właśnie dostrojenie się do tego, do tych wszystkich parametrów.
Pędzę do następnej tezy, która jest taka przerażająco prawdziwa, moim zdaniem oczywiście. Tak długo jak ludzie czują czyjś wzrok na karku, zachowują się lepiej, a grupy ludzi, którzy zachowują się miło wobec siebie, wygrywają z grupami, które tego nie robią. Jak to czytać?
Bardzo prosto. Do tego, żeby jakakolwiek grupa społeczna, czy to społeczeństwo, czy naród, czy członkowie jakiejś firmy, byli zdolni osiągnąć kolektywne cele, no muszą w jakiś sposób urządzić zasady kooperacji, zasady współpracy między ludźmi, którzy mają swoje własne jakieś osobowości, swoje jakieś własne, to się nazywa po angielsku personality quirks, czyli jakieś takie cechy szczególne osobowości, jakieś myki, których inni muszą uważać. No ale generalnie chodzi o to, że zasady funkcjonowania jakiejś grupy, jakiejś społeczności muszą być jasno sprecyzowane i ludzi, którzy do tej grupy należą, należy siłą, a czy też inaczej, może ogólnie bardziej, przymusem zmusić do tego, żeby tych zasad przestrzegali. I jest takie inne powiedzenie, które jest dosyć troszeczkę podobne. Społeczeństwo uzbrojone to społeczeństwo ludzi grzecznych. To jest takie hasło zwolenników posiadania broni w Stanach Zjednoczonych. Jedno z takich haseł. Polega to na tym, że rozmawiając czy też będąc w interakcji z innymi ludźmi, kalkulujemy ich siłę. Jeżeli my możemy, uważamy się za silniejszych, to możemy im narzucić naszą wolę, prawda? Zrób to, zrób tamto, możemy się odzywać po chamsku, a tamten nie może odpowiedzieć, prawda? Jak mamy w ręku pistolet, to co Al Capone powiedział, że od dobrego słowa jest lepszy mieć pistolet i dobre słowa, znaczy skuteczniejszym skuteczniej jest, od dobrego słowa jest skuteczniejszym jest pistolet i dobre słowo. Tak, dobrze powiedziałem. Więc na tym to polega, że z zachowania, jeszcze jest inna teza, której pan nie wymienił, która też tam jest na tej liście, zachowania kooperacyjne trzeba wymusić. Nie ma czegoś takiego, że, znaczy bardzo mało jest przypadków takich, że zachowania kooperacyjne są dobrowolne. To jest w takich najbardziej skrajnych przypadkach wojny, że ludzie na przykład sami, na przykład słyszeliśmy pewnie propagandę, że Ukraińcy sami się zwalniali z pracy w Polsce po to, żeby wrócić do swojej ojczyzny i żeby za nią walczyć, prawda? No to jest akt absolutny godny pochwały patriotyzmu, natomiast to są postawy rzadkie. Najczęściej ludzi trzeba zapędzić, prawda? Czyli zagrozić sankcjami, aresztowaniem, czy za defetyzm i tak dalej, i tak dalej. Dopiero oni wtedy mobilizują się do tego, żeby się zgłosić do punktu poborowego, prawda, założyć mundur i walczyć. To jest oczywiście wojna z przypadkiem skrajnym, ale na przykład w sytuacji na przykład jakiejś firmy, czy też jakiejś organizacji typu, nie wiem, jakaś grupa religijna, po to, żeby osiągnąć jakieś kolektywne cele, to należy poświęcić swoje cele indywidualne, prawda? Samolubne. Tu jest największa różnica między kulturami takimi indywidualistycznymi i takimi, które są oparte na kolektywizmie, takie jak właśnie japońska mówiliśmy na początku rozmowy. W związku z tym, że na przykład Japończycy, nie być może można sobie, znaczy, może mogą sobie słuchacze obejrzeć jakieś filmy na temat kultury japońskiej. Tam ludzie są tak uwarunkowani, że odrzucają swoje własne indywidualne jakieś pragnienia, marzenia, aspiracje, albo je ukrywają bardzo głęboko i pokazują, że są integralną częścią swojej własnej grupy, swojej własnej społeczności i pokazują, że są w stanie w ogóle zapomnieć o swojej własnej indywidualnej osobie i tylko i wyłącznie realizować cele grupy. Na tym właśnie polegają społeczeństwa kolektywistyczne. Natomiast my, członkowie cywilizacji zachodniej, mamy mentalność sformatowaną zupełnie inaczej. U nas ten indywidualizm, prawa człowieka, dążenie do wolności, dążenie do polepszenia swojego bytu, to są te tak zwane właśnie prawa człowieka, prawa, które są niezbywalne i prawa, za które jesteśmy gotowi poświęcić wiele innych rzeczy.
Muszę powiedzieć, że wszyscy ci ludzie, którzy są w takim potocznym znaczeniu, nie filozoficznym, ale w potocznym znaczeniu idealistami i skłonni są myśleć o człowieku jako o wspaniałej istocie, to chyba nie polubią pana książki. Chociażby za taką tezę, że duże grupy obcych sobie ludzi mogą współpracować, gdy łączy ich wiara we wspólny mit. No jak to? Przecież oni są szlachetni sami z siebie. A tu pan o jakimś micie mówi. No właśnie. To jakby jeszcze dołóżmy do pieca i powiedzmy, jaki ten człowiek naprawdę jest.
No to co to jest wspólny mit? Tak? Bo to mam omówić. Wspólny mit to na przykład wolna Ukraina, niezależna od wpływu geopolitycznego Rosji. Wspólny mit to obalenie komunizmu i częścią tego wspólnego mitu. Dlaczego to jest mit, a nie prawda? Dlatego, że ten mit to jest pakiet wierzeń, które niekoniecznie są zgodne z rzeczywistością, prawda? Bo mamy przecież ten układ Magdalenka, okrągły stół, który jasno pokazuje, że ten komunizm się nie skończył, tylko została zmieniona. Ci ludzie, którzy byli przy władzy i decydowali o najważniejszych aspektach naszego państwa, nadal tą władzę zachowali, mimo tego, że komunizm, formalnie ustrój komunistyczny się skończył. Więc, prawda? I proszę bardzo, już tutaj w tym momencie nie wszyscy Polacy wierzą w ten wspólny mit tego, że komunizm się skończył i PRL się skończył, prawda? Nie są ludzie, którzy mówią, że przecież ci zostali przy władzy, ci decydowali o gospodarce, przecież ile członków PZPR należy, czy też należało do PO i do PiS-u tak samo, albo wpierw do jednego, a potem do drugiego, albo wpierw do drugiego, a potem do pierwszego, prawda? Więc wszystko zbija się o to, co jest, czy wierzymy w ten wspólny mit, czy też decydujemy się, że ten pakiet twierdzeń na temat świata, historii naszego świata, początku naszego porządku rzeczy, czy on ma być źródłem naszej tożsamości, źródłem naszej siły i źródłem naszej energii do tego, żeby podtrzymać istnienie tego porządku. Więc jeżeli w to wierzymy, jeżeli cała grupa ludzi dostatecznie silnie wierzy i potrafi podjąć działania do tego, żeby ten mit obronić, to ta grupa jest, mówimy, że ta grupa jest silna i ma swoją własną koherencję, ma swoją własną resilience, czyli odporność i jest w stanie zachować swoją tożsamość dłużej niż grupy, które takiego wspólnego mitu nie mają. No co teraz na przykład, podejrzewam, że większość słuchaczy wie, albo przynajmniej słuchała, już raz mu wspominaliśmy, o tak zwanej krytycznej teorii rasy, która to jest ideologia rasistowska, która jest wpajana przez lewicowych nauczycieli bez wiedzy rodziców małym dzieciom kilkuletnim. Polega to na tym, że te małe białe dzieci uczone są poczucia winy względem małych czarnych dzieci, kilkuletnie dzieci. Proszę sobie zobaczyć, jest masa tego na ten temat artykułów, zwłaszcza powiem w języku angielskim. I te dzieci są uczone, że ponieważ ich przodkowie, a nie wszyscy przodkowie tych białych dzieci byli w Stanach Zjednoczonych, kiedy było niewolnictwo, tutaj dodam oczywiście, więc dlatego to jest ruch rasistowski, bo nie odróżnia tych białych, którzy przybyli po zakończeniu niewolnictwa do Stanów Zjednoczonych. Chociażby, to jest dłuższa historia oczywiście. Więc proszę zobaczyć, że mit Ameryki, prawda, czy American Dream, amerykański sen, że przyjedziesz i będziesz ciężko pracował i to wzbogacisz się i zapewnisz przyszłość dla siebie i swojej rodziny. To jest niszczone poprzez taki kontrmit polegający na tym, że jak jesteś biały, to masz mieć poczucie winy i w ogóle oddaj swój majątek czarnym, bo jesteś potomkiem tych właściwie panów niewolników. Więc proszę zobaczyć, jak mit jest niszczony przez kogoś, kto chce doprowadzić do upadku jakąś kulturę, czy też jakiś naród, jakąś grupę pierwotnie wcześniej spójną i zdolną do osiągania kolektywnych celów, ale taką, która nagle utraciła wiarę w swoją wielkość albo wiarę w to, że jest w stanie stworzyć jakąś świetlaną przyszłość. Innym takim mitem właśnie zaświetlana przyszłość to jest tysiącletnia Rzesza, prawda? Mamy tych Niemców, którzy zostali wedle ich samych pokrzywdzeni poprzez niehonorowe pokonanie w czasie I wojny światowej, chcą odzyskać honor, chcą odzyskać swoje kolonie, chcą zbudować imperium na takie tak samo dumne i wielkie jak Imperium Brytyjskie. I nagle i co się dzieje? Nagle pojawia się Hitler, człowiek, który jest w stanie im pokazać tę drogę, który w stanie ich jest zdyscyplinować im, pokazać im, kogo należy obwinić za porażkę w przeszłości, mówimy o Żydach, który jest w stanie zapędzić ich do pracy, do zdyscyplinowania się, do poświęcenia dnia dzisiejszego, do tego, żeby w tym celu, żeby stworzyć tą wielką przyszłość, tą tysiącletnią Rzeszę. I proszę bardzo, ten wspólny mit jak zaowocował? Podbili niemal całą Europę, niestety, czy też na szczęście, zależy kto co mówi, przegrali. Ale mimo, że przegrali, to pokazali jedną rzecz. Siła wspólnego mitu do tego, żeby zdyscyplinować ludzi do osiągania kolektywnych celów, to o tym jest bardzo dużo w książce, jest absolutnie przemożna.
Tak, ja zostawiłem sobie na koniec ten największy smaczek, bo ktoś, kto słucha naszej dzisiejszej audycji, to myśli sobie, no ale o czym ci Panowie mówią, no trochę tego, takie dziwne to wszystko, takie odmitologizowanie człowieka, no to ja sobie zostawiłem na koniec rozwinięcie tytułu pana książki. Siły psychohistorii, a podtytuł Zrozumieć wczoraj, by zawładnąć jutrem. I ja myślę, że to doprecyzowanie wiele naszym słuchaczom wytłumaczy.
No, to jest esencja całej książki, przepraszam. Musielibyśmy, niech pan zechce, ma pan pewnie plik przy sobie, ja nie mam niestety. Przeczytajmy na samo zakończenie motto, które będzie dopełnieniem tego, co zaraz powiem. Więc zrozumieć dziś po to, żeby zawładnąć jutrem. Dlatego, że dzisiaj, kiedy jesteśmy w teraźniejszości, to widzimy rozmaite prawidłowości, które funkcjonują, które w przeszłości sprawiły, że nam się powiodło, albo które w przeszłości sprawiły, że odwrotnie właśnie przegraliśmy. No i widzimy te wszystkie zależności, wszystkie prawidła, jakąś logikę tych zdarzeń, które nas otaczają. No i co musimy zrobić? Musimy zrozumieć te teraźniejsze prawidła po to, żeby wymodelować przyszły stan zdarzeń i nasze miejsce w tym przyszłym stanie zdarzeń, nasze siły, nasze słabości, czy one, te słabości wzrosną, czy te siły nasze wzrosną. To samo musimy zrozumieć w sytuacji przeciwnika, z którym konkurujemy o jakieś zasoby, albo generalnie walczymy. Musimy zrozumieć, czy na przykład jego siła na przykład nie wyczerpie się za parę miesięcy, czy też za parę lat, czyli w związku z tym nie warto nawet zaczekać 2-3 lata z konfrontacją po to, żeby zaatakować przeciwnika wtedy, kiedy my będziemy silniejsi, a on będzie słabszy, prawda? Dlatego, że te parametry, mówiliśmy o parametrach środowiska działania systemu, homeostatu, każdy z nas jest homeostatem, prawda? Więc jeżeli my rozumiemy, jak te parametry fluktuują, jaki jest ich rytm, prawda? Mówiliśmy to świetne sformułowanie, naprawdę świetne, że należy dostroić się do rytmu pola walki. Na tym polem walki jest teraźniejszość i przyszłość, prawda? Bo to jest pole walki rozciągnięte w czasie, nie tylko w przestrzeni. Więc jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć, jak te parametry wszystkie się podwyższają, obniżają, od czego zależy to, że one wzrosną albo opadną, no to w takiej chwili, jeżeli dostroimy się, tak jak ten święty mąż, do wszystkich tych zmian, które nas bezustannie otaczają, zmieniają, zaskakują albo pozwalają stwierdzić, o, wiedziałem, że tak będzie. I jeżeli to rozumiemy, jeżeli dostroimy się, jak gdyby staniemy się częścią tego wiecznie ruchomego systemu, no to jesteśmy w stanie w tym momencie przewidzieć przyszłość. A ktoś, kto przewidzi przyszłość, jest w stanie tą przyszłość kontrolować.
I rozumiem, że teraz cytat z Michio Kaku.
Tak jest, poproszę.
Głównym składnikiem inteligencji jest zdolność przewidywania przyszłości. Zdolność modelowania dziś, aby zobaczyć jutro. Wysokiego poziomu inteligencji wymaga zdolność rozumienia praw natury ludzkiej, jaki jest najbardziej prawdopodobny rezultat przyszłych zdarzeń. Jeśli przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji są inteligentniejsi od nas, będą widzieć przyszłość lepiej niż my, będą widzieć skutki, których my nie zobaczymy, będą modelować scenariusze, które nam się nawet nie przyśnią. Będą mogli nas przechytrzyć za każdym razem.
Tak jest.
No cóż, panie Piotrze, ja myślę, że to była już całkiem jawna niekryptoreklama i wszystkim potencjalnym pana czytelnikom życzę wypieków na twarzy po lekturze. A na dzisiaj, proszę państwa, kończymy kolejny odcinek Telegramu z krańca świata. Dobrej nocy, panie Piotrze.
Dobrej nocy i bardzo przepraszam za te przejeżdżające samochody. Proszę mi wybaczyć, jestem na południu Tajwanu, 150 kilometrów od miejsca, gdzie można kupić dający się zjeść chleb, więc jest to sytuacja absolutnie skrajnie, skrajnie deprymująca i obniżająca morale.
Jeszcze raz dobrej nocy.
Dobrej nocy, do usłyszenia.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.